A w naszym studium Tomasz Jóźwik, nowy prezes Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam wszystkich.
I gratulujemy objęcia stanowiska.
A dziękuję bardzo.
Lekarz weterynarii, specjalista w dziedzinie weterynarii zwierząt nieudomowionych oraz rozrodu zwierząt. Prosimy dodać coś od siebie, o sobie?
No tak, 18 lat już w zawodzie lekarza weterynarii, ale i 18 lat pracy w ogrodzie zoologicznym. Ostatnie 9 jako zarządzający ogrodem zoologicznym w Łodzi oczywiście, a teraz od 2 tygodni we Wrocławiu.
I zdradził nam pan, że wciąż na walizkach pomiędzy Wrocławiem a Łodzią.
No tak, bo tutaj ta procedura wyłonienia mnie w konkursie oraz powołania na prezesa zarządu była bardzo szybka i właściwie nie dawała mi żadnego czasu na organizację. W związku z tym z walizką spakowaną, także teraz aura pogodowa bardzo mnie zaskoczyła, więc muszę uzupełnić jednak garderobę, ale no jest to też inspirujące i nie dające czasu na nudę.
To mówiąc taką nomenklaturą weterynarza, jeszcze nieudomowiony we Wrocławiu.
O, dokładnie tak.
Jakie były kulisy rozstrzygnięcia konkursu przeprowadzonego przez Międzynarodową Komisję, bo zdeklasował pan swoich rywali?
No tak się dowiedziałem tutaj też, jak wszyscy państwo, z doniesień i wyniku później.
Był pan zaskoczony?
W zasadzie może nie.
Czy był pan pewien wygranej?
Swojego wyniku, ale czy spodziewałem się, że wygram? No może mniej. No zawsze istniała możliwość, że ktoś inny. Bo...
Ale jednak pan był tym liderem w rankingu konkursu.
Znaczy tak,
czym przekonał pan komisję?
Myślę, że przede wszystkim na takim rynku zoologicznym nie ma wielu osób, które mają doświadczenie w zarządzaniu ogrodem zoologicznym, będącym też spółką właśnie prawa handlowego z udziałem tutaj gminy, bo no, takich ogrodów w Polsce jest raptem 3, w tym Wrocław właśnie.
Tak, a później mamy Łódź.
Łódź, tak, i Płock.
I Płock.
Więc myślę, że to jest no, takie unikatowe doświadczenie właśnie w Polsce, no bo też kandydatów z zagranicy nie było w tym konkursie. No zresztą też inaczej jest na pewno funkcjonować w przepisach prawa polskich, a jakiegoś innego kraju. Także myślę, że po prostu mnie ten temat jest dobrze znany. Tak samo zresztą wywodzę się z ogrodu, który też prowadził inwestycje właśnie wielkokubaturową i ją od kilku lat już utrzymuje funkcjonującą, więc też jest to w takiej bliskiej korelacji z tym, co tutaj przychodzi robić we Wrocławiu.
Orientarium, z tego co pamiętam, w Łodzi tworzyło taki projekt, czyli który jest dosyć analogiczny do Afrykarium.
Dokładnie, bo prezentuje właśnie faunę Azji Południowo-Wschodniej. Tutaj mamy Afrykę. Oczywiście w Afrykarium jest koncepcja trochę bardziej związana z środowiskami wodnymi. W Łodzi trochę mniej, ale też jest ta część oceaniczna z tunelem. Też są te instalacje filtracyjne, rozbudowane, których na co dzień zwiedzający nie ogląda, a jest to też no taka logistyka duża dla takiej instytucji. I to są takie podobne problemy. Też przechodziłem etap przekształcania jednostki samorządowej w spółkę właśnie, tak jak Wrocław kiedyś to przeszedł. Także no ten temat zarządzania tego typu formą działalności jako ogród zoologiczny właśnie, no nie jest mi obcy.
Afrykarium także ma już swoją dekadę, dziesięciolecie, a pan już uczestniczył w tych obchodach już w funkcji nowego prezesa.
Tak, właśnie no miałem zaszczyt trafić w te dziesięciolecie tego obiektu. Jeszcze trochę jako gość, no ale już przedstawiany, bo to było w weekend, a ja od poniedziałku jakby zapoczątkowałem tutaj swoją...
To jaką wizję rozwoju ma pan wrocławskiego zoo, panie prezesie?
No tutaj wizja jest dwojaka właściwie. Od możliwości finansowania dużo zależy i takiej też sytuacji makroekonomicznej, bo to trzeba, jeśli byśmy chcieli dużą inwestycję kolejną przeprowadzić, to trzeba to przeanalizować pod kątem no, ryzyk już szerszych niż tylko takie siedzące wewnątrz ogrodu zoologicznego. Tak? Jakie znowu duże zobowiązania finansowe, gdzie nadal jeszcze jednak wrocławskie zoo spłaca kredyt, no to wymagają...
Zaciągnięte na te inwestycje, które były sztandarowe.
Dokładnie, na to Afrykarium. No to przecież to wymaga oceny ryzyka takiego długoterminowego.
Jakie jest ryzyko w tym modelu?
Wszystko zależy też trochę jeszcze no, mało stabilnej takiej sytuacji politycznej, a nawet można powiedzieć geopolitycznej. Mm-hmm. Tutaj nie bez znaczenia ostatnie też wydarzenia mogą mieć wpływ i w związku z tym wpływ na same koszty takich zobowiązań kredytowych, no lub mm-hmm. też w ogóle później ryzyk utrzymania. No więc takim...
Choć wrocławskie ZOO jest na plusie jako spółka,
tak,
to trzeba
oczywiście.
Powiedzieć,
ma
no,
potencjał,
ale jednak ma ten tył kredytowy.
Ma potencjał swój własny na mniejsze inwestycje, natomiast wielkie, wielomilionowe, wielodziesięciomilionowe inwestycje wymagają głębszej analizy. Jest to też ścieżka, którą rozpatruję. Widziałbym ją związaną z przywróceniem hodowli słoni, znaczy ona jeszcze teraz trwa, ponieważ słonie mamy dwa, ale są to już 60-kilkuletnie dwie samice, które no dożyją tutaj swojego kresu, ale już w obecne warunki nie pozyskamy.
Afrykańskie czy indyjskie? To teraz czy oba
tak,
gatunki?
Bo ogólnie patrzę na ogród zoologiczny i jeżeli ktoś tak przyjrzy się wnikliwiej rozłożeniu ekspozycji zwierząt, to dostrzeże, że rysuje się taki podział geograficzny. To on jeszcze nie jest do końca wszędzie tak doprecyzowany, ale mamy tam strefę właśnie afrykańską, afrykarium, tak. Wiarnia, wybieg żyraf, sąsiednie jeszcze wybiegi azjatycką właśnie, tu słonie, tygrysy. Mm-hmm. Też jest Europa i
jasne.
Ameryka Południowa, Australia. Więc jeśli by w tej części miało to być, to oczywiście indyjskie. Jest też trochę łatwiejsza sytuacja, jeśli chodzi o populację słoni indyjskich w europejskich ogrodach zoologicznych i w programie hodowlanym. Trochę gorzej wygląda struktura populacyjna afrykańska. No i oczywiście to jest też teraz do rozeznania jeszcze w temacie, jak tutaj pogodzić właśnie i ustalenie i wymagania koordynatora gatunku. Tutaj są wymagane duże kubatury, duże wybiegi i założenia konserwatora zabytków. Bo to
no
wymaga...
tak, nowe inwestycje w poszanowaniu dokładnie. Zabytkowego charakteru
czyli
ogrodu, bo to też UNESCO.
Właśnie, dokładnie. Tak. Jakiejś nowej architektury, która no, pięknie wyłuszczy i przywróci te zabytki, no ale też będzie z nimi w jakiejś równowadze.
Nowy wybieg dla słoni i słyszałam także o żyrafiarni, to
no
prawda?
No bo tutaj zanim my podejmiemy w ogóle jakieś działania już materializujące ewentualną dużą inwestycję, no to będzie kilka jakichś lat przygotowań. Mm-hmm. Same procedury projektowe, przetargowe wcześniej na projekty, to też wyobrażam sobie, że zresztą poprzedzone jakimiś konkursami architektonicznymi, no to trzeba działać na mniejszej przestrzeni. Właśnie żyrafy też tutaj wymaga ten obiekt rozbudowy, rewitalizacji w tej części zabytkowej, żeby zwierzęta pozyskały więcej przestrzeni na okres zimowy, który spędzają wewnątrz budynku, żeby też były w tym czasie możliwe do oglądania dla zwiedzających. Mm-hmm. Więc to takie działania, zanim się przejdzie do tych jak gdyby najbardziej istotnych, czy takich ponownie zmieniających tutaj no, strukturę zwiedzania i obraz ZOO, no to trzeba działać na mniejsze. One też się przyczyniają oczywiście do raz, że poprawy warunków zwierząt, dwa, że atrakcyjności dla zwiedzających. A drugą z kolei ścieżką właśnie taką bazującą na bezpieczniejszej drodze finansowania, czyli w oparciu o własne możliwości, środki finansowe wsparte no, jakimiś dofinansowaniami, to oczywiście odzyskanie tej zabytkowej formy architektury, którą tutaj wrocławskie ZOO prezentowało przed pierwszą wojną i w okresie międzywojennym. Jest kilka takich obiektów. Ta słoniarnia właśnie, już tam zrewitalizowany obiekt ptaszarni, stare.
Tak,
stary
który
budynek.
Właśnie dostosowany pod kątem tej nowej architektury,
tak,
ale uwzględniając
tak.
tą starą
dokładnie,
przestrzeń.
Dokładnie, bo to chodzi o to, żeby odtworzyć tą bryłę z wszystkimi tymi walorami architektonicznymi i detalami tamtych wspaniałych czasów. Architektoniczne, niewspaniałych oczywiście przede wszystkim. I dostosowanie do nowoczesnych założeń utrzymania zwierząt, to już innych gatunków niż obecnie.
O, i tutaj chciałabym zatrzymać się na chwilę.
Z mniejszymi wymaganiami. Chciałem skończyć właśnie tę myśl, bo to są jeszcze takie obiekty jak stare felidarium, małpiarnia. I to jest unikat w skali Polski, bo już w żadnym innym ogrodzie zoologicznym nie mamy takich zabytkowych perełek, które przy odzyskaniu tej dawnej formy naprawdę mogą stworzyć tą część zabytkową ogrodu, taką na skalę właśnie zabytkowych zoo, jakimi są na przykład Wiedeń, Stuttgart, czy też tam w Lipsku niektóre części, co by było, myślę, bardzo dużym walorem, możliwością do zaaranżowania ciekawych ekspozycji.
I mamy taką aspirację do stania się takim jeszcze bardziej europejskim, większym.
No dokładnie, takim ogrodem. O gatunki. O gatunki. Też gatunki oczywiście cały czas w ogrodach się zmienia forma, specyfika hodowli, struktura jej. Bo się zmieniają wymagania dla zwierząt, zmieniają się potrzeby programów, szuka się hodowców dla jakichś bardziej zagrożonych.
Współpracuje się z chociażby fundacjami, WydzDodo.
Stała, ścisła jest współpraca przede wszystkim też z europejskimi ogrodami zoologicznymi w ramach EASY. I ta wymiana zwierząt się tam odbywa i pluje właśnie rozwijanie programów hodowlanych dla zwierząt zagrożonych wyginięciem.
To jakie gatunki chcemy jeszcze ściągnąć do wrocławskiego zoo?
Jest kilka takich, które...
Mały potencjał do dołączenia do nowych hodowców?
No ja bym przede wszystkim chciał, żeby jednak tutaj Wrocław stał się też uczestnikiem programu hodowli kudu małych. To są takie afrykańskie antylopy, które obecnie w Polsce są tylko w Łodzi, a w sumie w europejskich ogrodach zoologicznych jest jeszcze tylko 9 jednostek je hodujących. Więc to raz, że jest atrakcyjny gatunek, dwa, że nadal taki, powiedzmy, będący wyzwaniem i można do grona dołączyć takiego trochę elitarnego. A przede wszystkim potrzebujący nowych hodowców, żeby jak największą różnorodność tutaj genetyczną zachować tej populacji. No sam, tak jak już gdzieś tu się w mediach pojawiało, jestem miłośnikiem zwierząt łasicowatych, a wydr przede
mamy
wszystkim.
Mamy tą w Odrze taką jedną.
Tak, więc jest
ona też
jedna...
jest do oglądania we wrocławskim zoo, ja przypomnę.
Wydra europejska, a jest gatunków...
Ze specjalnym wydrarium.
Dokładnie. A gatunków jest wiele, tych zwierząt ciekawych, od najmniejszej wydry na świecie, czyli właśnie wyderki orientalnej, po największe, jakimi są ariranie z Amazonii, czy też morskie kałany. A to są zwierzęta o tyle ciekawe dla zwiedzających, że no, cały czas aktywne, żyjące niektóre z tych gatunków w grupach rodzinnych. Europejska akurat jest takim przykładem, że żyje samotniczo. Ewentualnie w zoo w parze, czy tam w grupie, jak odchowuje młode. Ariranie, czy wyderki orientalne, czy małe wyderki te afrykańskie, one żyją już w takich grupach. To są sprytne zwierzęta, odważne. Wszelkie takie jakieś chwile obawy szybko przełamują wrodzoną ciekawością. Właśnie prowadzące taki lądowo-wodny tryb życia, więc można je naprawdę ukazać zarówno te ich zabawy na lądzie, jak i też jak one funkcjonują w wodzie, pod powierzchnią wody, zwłaszcza ekspozycje takie ukazujące wydrę. No tak jak tutaj tą europejską można we Wrocławiu też podziwiać. Właśnie również jak zwinnym zwierzęciem jest w warunkach wodnych i właśnie nurkując pod.
Pan prezes jest fanem wydr, stąd ta wiedza, ale także możemy oglądać we wrocławskim zoo to sensacyjne wydarzenie, które miało miejsce, a niedawno narodziny tygrysów sumatrzańskich, które już mają swoje nawet imiona. I chyba takich też akcentów się chcemy spodziewać.
Tak, właśnie, bo to było wydarzenie takie, które rozeszło się po całym świecie zoologicznym, ale też nie tylko. Bo przebiło się też do opinii publicznej, zwłaszcza, że to czwórka, no krytycznie zagrożonego.
Musihari, Kampar i Indera.
Dokładnie, to są
to imiona.
Imiona wywodzą się właśnie od nazw rzek Sumatry. I krytycznie zagrożony gatunek, obecnie więcej tych osobników żyje w światowych ogrodach zoologicznych niż w warunkach naturalnych.
Jak się mają maluszki?
No bardzo dobrze. Jeszcze jest okazja, żeby trafić na ich obecność na wybiegu zewnętrznym. Już coraz krócej tam przebywają z uwagi na pogarszającą się pogodę, ale w dni takie bez deszczu, bez przenikliwego zimna, no to na pewno będzie to jeszcze możliwe.
Czy wie pan, jakie zwierzę jest w herbie wrocławskiego zoo? Albo było przed wojną?
Teraz to mamy lwa.
A kiedyś to był goryl.
O, proszę.
Goryl. I teraz moje pytanie, czy wrócą do nas? Czy jest taka szansa, panie prezesie?
To jest dobre pytanie, czy chcemy też, bo ja osobiście nie jestem za bardzo zwolennikiem właśnie zwierząt człowiekowatych w ogrodach zoologicznych. Gibony jeszcze oczywiście dobrze się bardzo tutaj adaptują. Te duże zwierzęta no jednak szybciej odczuwają tutaj znużenie i znudzenie w tych warunkach zoo, więc naprawdę musiałyby być to obiekty bardzo kosztowne zresztą. Też jest trudno wystartować od razu z taką hodowlą właśnie, gdzie one by były włączone od razu do rozrodu, bo mamy przykład dwóch ogrodów w Polsce, które goryle od lat posiadają i to są tylko osobniki męskie właśnie tam utrzymywane pojedynczo lub parami.
A jest jakieś marzenie, jakieś zwierzę, które konkretnie chciałby pan prowadzić do wrocławskiego zoo?
No ja bym chciał właśnie, żeby wrocławskie zoo nie pozostało nigdy bez słoń.
Niedawno mieliśmy też przypadek niedźwiedzia, który zmarł, więc co jakiś czas będą umierały i to jest naturalna konsekwencja tak prowadzenia ogrodów
zoologicznych. No oczywiście i też jest tak, że właśnie w przypadku takich zwierząt żyjących na przykład po kilkanaście czy 20 lat, jak duże koty czy jakieś zwierzęta psowate, to ten czas dość szybko mija i z momentu, kiedy mieliśmy dużo młodych osobników, nagle szybko trafiamy w taki okres geriatryczny, gdzie może się przebijać więcej do wtedy informacji, że jakieś zwierzę odeszło. Niedźwiedzie trochę dłużej żyją, tam 30, więc tutaj w ogrodach zoologicznych one dożywają rekordowych właśnie tych ilości lat w stosunku do tego, co się dzieje w warunkach naturalnych, no bo tutaj jednak wymaga mniej sprawności pozyskanie pożywienia niż w naturze.
A to są tony czasami.
No to tak dokładnie, ale zresztą też drapieżnik musi jednak wykazywać się dużą sprawnością w warunkach naturalnych, żeby pozyskać pożywienie. Zwierzęta starsze, tak jak i starszy człowiek, mają już różne choroby związane z wiekiem, jakieś zwyrodnienia kręgosłupa, stawów. Jasne. I ta sprawność się znacznie pogarsza, więc w zoo i tak żyją dłużej. Ale tak jest, jeśli zwłaszcza się jeszcze weźmie pod uwagę, że zoo wrocławskie ma 11 tysięcy prawie zwierząt różnych, oczywiście taksonów, to tutaj co chwilę ktoś dożywa kresu swoich dni z uwagi nawet na naturalne przyczyny. No też się zdarzają rzeczy jak różne choroby, których nie zawsze uda się wyleczyć.
Najstarsze zwierzę dzisiaj w zoo to?
No myślę, że z jednymi z najstarszych to są właśnie te słonice i chyba też tam
to jest dokładny wiek?
Krokodyl. Słonice to mają, mogę się mylić tak o rok, dwa, ale to będzie gdzieś tak 64-65 lat.
To i tak o 100 lat młodziej niż...
Niż ogród zoologiczny.
Ogród zoologiczny, dokładnie.
Tak, no myślę, że już tu pierwszych mieszkańców na pewno nie ma. W tych młodszych ogrodach się zdarza, że są jacyś rówieśnicy ogrodu zoologicznego.
To zapytam jeszcze o organizację wrocławskiego zoo, o kadrę, o zasoby ludzkie, bo przecież zoo spełnia zarówno funkcję, jak wiemy, rozrywkową, ale także edukacyjną i do tego potrzebne są zasoby ludzkie.
Tak, przede wszystkim edukacyjną i taką hodowlaną, a rozrywkową przy okazji.
Tak, każdemu się kojarzy na pierwszym planie, prawda? Takiemu potencjalnemu Kowalskiemu.
Cieszymy się z tego powodu, że właśnie zwabiamy tą wizją rozrywki osoby do edukacji. I to czynimy. I jest ta kadra tutaj właśnie edukacyjna również i nie tylko. Przecież ogród znany od lat, ceniony w środowisku. Z wieloma pracownikami też znam się od lat, bo funkcjonujemy razem przecież na przestrzeni różnych wydarzeń z branży, więc tutaj to akurat nie ma za wiele do odbudowy kadry jakiejś, czy rozbudowy, jakiegoś tam się poukładania.
Czy ogród zoologiczny dzięki panu stanie się bardziej zrównoważony, bardziej ekologiczny jeszcze?
No będziemy do tego dążyć, bo to też się przekłada w dalszej perspektywie na oszczędności. Bo bycie części przynajmniej działań ekologicznym jest też bycie bardziej energomicznym. Ale też będziemy zachęcać naszych naszych ajentów, kontrahentów do tego, żeby iść w kierunku właśnie takiej ekologicznej polityki, żeby mniej produkować odpadów niepodlegających recyklingowi i też właśnie, żeby ten nasz rozwój był taki zrównoważony, no z poszanowaniem tego środowiska, którego tam jesteśmy częścią.
Czy planowane są podwyżki biletów? Ma pan gdzieś to z tyłu głowy?
No podwyżki biletów to może na nas wymuszać oczywiście wzrost kosztów i
cen energii, nie wiadomo jak to będzie do końca roku.
Inflacja, która nadal jednak jest dodatnia i to nie na tym najniższym poziomie. Jeszcze właśnie te koszty energii i koszty pracy, tak? No to wszystko wzrasta. W związku z tym no to nie jest wykluczone, bo to jest duży koszt utrzymanie właśnie zwierząt. Obsługa funkcjonuje w ogrodzie zoologicznym, zależy od działu, ale nawet całą dobę i codziennie. Nie ma dnia takiego, że nie przychodzimy do pracy, nawet jeśli, ale raczej takich dni nie ma, nawet jeśli są godziny, co zwiedzający nie odwiedzają, to już tutaj wszyscy funkcjonują, bo nasi podopieczni, bez względu czy zwiedzający przyszli, czy nie, to jedzą, funkcjonują, wymagają opieki i tak dalej.
Zoo funkcjonuje przez cały rok, mimo takiej aury jesiennej za oknem. Najbliższe atrakcje, jakie szykujecie?
No teraz czy tutaj akurat szykujecie? Będzie, teraz oczywiście też po godzinach otwarcia zoo, to zapraszamy do odwiedzania właśnie wystawy Ogród Świateł, poświęconej w tym roku dzikiej Azji. Można oglądać właśnie lampiony przedstawiające zwierzęta azjatyckie i myślę, że to się wpisuje już właśnie po zmroku w ten taki okres świąteczno-noworoczny, gdzie wszystkim się to kojarzy właśnie z takimi instalacjami, także tu w konkurencji dla niebawem otwieranego jarmarku bożonarodzeniowego, jak ktoś chce mieć równolegle zdjęcia, mieć też w klimacie takim zoologicznym, to zapraszamy do ZOD.
Panie prezesie, to my zapraszamy na kolejną rozmowę i myślę, kiedy spotkamy się w studiu na Radio Rodzina, to pan wtedy powie, że jest pan już udomowiony wrocławianin.
Dziękuję bardzo i wyrażam taką nadzieję.
Tomasz Jóźwik, nowy prezes Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego.
Dziękuję.